Drodzy pielgrzymi, słuchacze Radia Maryja i widzowie telewizji Trwam. Dzisiaj mamy tutaj kilka wątków, które się układają razem. To są dożynki archidiecezjalne. To jest 139. rocznica objawień Matki Bożej w Getszwaldzie i jednocześnie też wątek historyczny przedstawiony przez arcypasterza waszej archidiecezji, powiązania z Rygą. Spróbujmy teraz jakoś to wkomponować w naszą dzisiejszą liturgię i połączyć z usłyszanym Słowem Bożym. Wprawdzie pierwsze czytanie jakoś gdzieś umknęło i miałem inny tekst i będę z niego korzystał. Miałem tekst z Księgi Proroka Micheasza, który mówi o tym, że Betlejem Efrata jest najmniejsze z plemion judzkich, a z ciebie wyjdzie ten, który będzie władał w Izraelu. I jeszcze niektóre zdania, o których za chwilę. Co do objawień Matki Bożej. Matka Boża przybyła tutaj z przesłaniem, z zachętą odmawiania różańca. I to ciekawe, że aczkolwiek tutaj oficjalnym językiem był niemiecki, ona mówiła w języku tutejszego ludu, czyli polskiego ludu, mówiła po polsku. I jej przesłanie, i to jest też ciekawy wątek, było wspierane przez miejscowego duszpasterza, który był Niemcem i przyczynił się do rozpowszechniania tego przesłania. I to przesłanie, dzięki temu, że znalazło oddźwięk w sercach ludzi, ono doprowadziło do przemiany tego regionu. I wy w jakimś sensie jesteście owocem też tej przemiany i wasza obecność tutaj tak liczna. I w tym wątku jeszcze chciałbym jakoś dołączyć to, że wasz arcypasterz, idąc w ślady Ojca Świętego Franciszka, który jest Pontifex Maximus, czyli budowniczy mostów w najwyższym stopniu. Biskup diecezjalny też jest takim pontifexem, tylko na swoim poziomie. On buduje więzi między parafiami, między księżmi, między różnymi grupami diecezjalnymi, ale i między wiernymi, ale też między diecezjami w ramach Kościoła Powszechnego. I on mnie tutaj zaprosił i mamy tę więź z archidiecezją ryską dzisiaj. I zaczynając posługę w archidiecezji ryskiej, na mszy świętej na ingresie sformułowałem priorytety mego pasterskiego posługiwania i wyznaczyłem jako swój cel strategiczny odrodzenie duchowe Łotwy, zapraszając do współpracy nie tylko katolików, ale i innych chrześcijan i wszystkich ludzi dobrej woli. I to dosyć tak mocno współbrzmiało i bym rzekł, że po 6 latach jeszcze nadal współbrzmi w sercach ludzkich. I tu chcę powiedzieć, że Matka Boża, jak przybyła tutaj, to jej przesłanie, zachęta do modlitwy też miała cel. Miała cel, jak mówiłem, przemiany tej ziemi. I tu chcę powiedzieć tak, odrodzenia duchowego tej ziemi. I myślę, że to przesłanie, i jestem przekonany, dzisiaj nie jest mniej aktualne, nie jest mniej ważne. I myślę, że wasza obecność o tym świadczy, że każdy przybywa tutaj na pewno w jakimś celu, niosąc w swoim sercu jakieś pragnienie, jakąś intencję, może jakiś ból, jakąś prośbę, a może dziękczynienie za doznane jakieś dobrodziejstwo, za doznaną łaskę w swoim życiu. I w jaki sposób możemy osiągnąć to odrodzenie duchowe? W jaki sposób możemy dojść do przemiany tej ziemi? Wspomnijmy, Ojciec Święty Jan Paweł II, jak przybył do Warszawy jeszcze w czasach komunizmu, on się modlił. On wzywał ku niebu, mówiąc: niech zstąpi Duch Twój i niech przemieni oblicze ziemi, tej ziemi. I minęło niedużo faktycznie lat i ta ziemia została przemieniona, doznała przemiany, ale wiadomo, wiemy, że ta przemiana nie jest kompletna i dużo jeszcze brakuje, ale ziemia jest przemieniona, jest wyzwolona, jednak z jakiegoś takiego, z dominacji z zewnątrz, takiej obcej agresji. I jak dzisiaj możemy dojść do tego? No, w kontekście tego święta i tych objawień i w kontekście tradycji naszego Kościoła katolickiego na pewno znacie to hasło: przez Jezusa do Maryi. Ciekawe, że ponieważ Łotwa jest takim krajem ekumenicznym, tam takie hasło odwrotne, które niektórzy lansują też w środowisku katolickim, przez Jezusa do Maryi, to u naszych braci protestantów często się dokonuje. Ten, który szuka Jezusa z całym sercem, on w końcu odkrywa też Jego Matkę i z nią się zaprzyjaźnia. Ale dzisiaj pozostańmy przy tym. Przez Jezusa, przez Maryję do Jezusa. I tu są trzy człony w tym wezwaniu, w tym haśle. Czyli tak, Maryja, Jezus, no i oczywiście my. I chcę się zatrzymać przy tych trzech członach, bazując na dzisiejszych czytaniach. No, w aklamacji przed Ewangelią, ten tekst, co mam, to jest tak: szczęśliwa jesteś, Najświętsza Panno Maryjo, i godna wszelkiej chwały, bo z Ciebie zrodziło się Słońce Sprawiedliwości. Czemu ona jest szczęśliwa? Tu jest odpowiedź, jest, że z Ciebie narodziło się Słońce Sprawiedliwości. Chrystus się narodził. Z tego powodu jesteś szczęśliwa. Ona też, odwołując się do drugiego czytania, ona miłowała Boga. Tutaj słyszeliśmy: Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Ona miłowała Boga i On współdziałał z nią dla jej dobra, dla dobra naszego, dla dobra ludzkości. Przez nią przyszedł Chrystus. Bóg współdziałał z nią we wszystkim i wprowadzał ją w głębie tajemnic Bożych, w planu Bożego. I uwaga, to nieraz i nawet rzekłbym często dokonuje się przez cierpienie. Przypomnijmy proroctwo Symeona, który jej mówił, że a twoją duszę miecz przeniknie. Albo potem na przykład, jak ona w świątyni, Jezus się zgubił, został. Ona mówi: my z Ojcem Ciebie z bólem w sercu szukaliśmy. Albo potem, jak on mówił: kto jest matka moja i bracia moi. Albo na krzyżu, jak widziała, jak on konał. Ona miała wiele boleści, ale przez te boleści Bóg ją jednak nadal niejako oczyszczał i poszerzał jej spojrzenie, jej zdolność widzenia rzeczy bożych. Czyli współdziałanie też w taki inny sposób. I w psalmie też, że duch mój raduje się w Bogu Zbawcy moim. Duch raduje się po tym wszystkim. Duch, prawdziwa radość pochodzi od Ducha Świętego. I też jak w Ewangelii słyszymy ta wiadomość dla Józefa od anioła, że z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Jezus w niej się począł z Ducha Świętego. Ona została brzemienną za sprawą Ducha Świętego. I właśnie ten, którego on zrodzi, że on uratuje lud od jego grzechów. Jezus, który przyjdzie przez Maryję. Czyli Maryję jako ten mostek, jako taka współpracowniczka Boga, przez którą przychodzi Chrystus na świat. I teraz, znaczy, który i on zbawi lud z grzechów. I Ojciec Święty Jan Paweł II swego czasu on nieraz powtarzał taką prawdę, też głoszoną w sumie przez Kościół, potwierdzaną, że Bóg, stając się człowiekiem, w jakiś tajemniczy sposób zjednoczył się z każdym człowiekiem. I dzisiejsza Ewangelia to nam ilustruje, możemy znaleźć taki bardzo istotny wątek. I ten wątek jest taki, jak uważnie przeczytamy genealogię, rodowód Jezusa, który dzisiaj słyszeliśmy, tam są trzy ciekawe kobiety. Jedną jest Tamar, drugą Rahab i trzecią Batrzeba, dawna żona Uriasza, późniejsza żona Dawida. Tamar, ona, jak mąż jej zmarł, to ona, udając nierządnicę, skusiła, czy po prostu się przespała z Judą, jednym z patriarchów, i weszła do tego rodowodu Jezusa potem. Dalej Rahab była nierządnicą, jak Jozue wchodził w Jerychu i zajmował Jerycho. Ona była nierządnicą i otworzyła drzwi dla właśnie żołnierzy Jozuego. Dalej Batrzeba była żoną Uriasza i Dawid ją skusił. Ona uległa Dawidowi. Czyli widzimy kobiety, które były grzeszne, które zachowały się, wiadomo, nie tak, jak Boże przykazania mówią. I one weszły do rodowodu Jezusa. Jezus się nie brzydzi tym, on nie bierze tych czystych i idealnych, bez grzechu, bez najmniejszej blizny grzechowej. On bierze ten grzech całej historii ludzkości na siebie i wciela się w to. Niejako bierze to na siebie. I to dotyczy nie tylko tej przeszłości, to dotyczy też naszych grzechów i naszej historii życia. On to wbiera niejako w siebie i to wszystko niesie pod krzyż. Bardzo istotne, jednoczy się z nami, z całą naszą historią. I jaki grzech on dzisiaj bierze na siebie w szczególny sposób? Jakie grzechy są aktualne, jakie pokusy naszego społeczeństwa są szczególnie aktualne? Co jest aktualne, ja bym rzekł, w Europie dzisiaj? Jedno na pewno to, co jest aktualne, to jest ten nacisk ideologii tak zwanej gender, kiedy próbuje się zmienić wyobrażenie o tożsamości kobiety i o tożsamości mężczyzny, że płeć i ta fizyczna i powiedzmy ta samoświadomość człowieka, że to są dwie różne rzeczy i że można to dowolnie zmieniać. I również próba zmiany koncepcji rodziny, że nie tylko jeden mężczyzna i jedna kobieta to jest rodzina, ale że mogą być różne inne kombinacje. Próbuje się to narzucić w imię wolności, źle pojętej wolności, wolności oderwanej od prawdy. Próbuje się narzucić i pomieszać ludziom w głowie. I to bardzo dobrze się łączy z tym, że dzisiaj jest tak zwana mentalność konsumistyczna, mentalność użycia, czyli ciało ludzkie traktuje się jako towar, jako narzędzie do czerpania przyjemności. I Jezus to bierze na siebie, ten grzech, i On na krzyżu wyzwala nas z tego, tak, jeżeli Mu to oddajemy. Jest wyjście z tego nacisku ideologii tej. Potem Jezus, Jego też Pismo Święte nazywa słońcem sprawiedliwości. Właśnie to w aklamacji też słyszeliśmy. Słońce sprawiedliwości to jest też wyzwanie sprawiedliwości społecznej. Bo na przykład czemu w tym samym XIX wieku bardzo wielu klasa robotnicza odwróciła się od kościoła masowo? Bo była niesprawiedliwość społeczna i oni nie słyszeli głos kościoła wystarczająco dobitnie, który by stawał w ich obronie. I odwrócili się. Czyli sprawiedliwy podział dóbr, sprawiedliwy dostęp w kontekście też encykliki Laudato Si, dostęp do przyrody, na przykład tutaj piękna przyroda, dostęp do przyrody, do czystej przyrody, problem, wyzwanie ekologiczne. Czyli Jezus to też bierze na siebie, Syn Boży wcielając się niejako daje nam wyzwolenie też z grzechów związanym z tym wszystkim. Następny, trzeci punkt. Słyszeliśmy też, raczej miało być to w tym pierwszym czytaniu, tu napisane, że On będzie pokojem, proroctwo. Pokój jako pokój, który przychodzi z góry, który jest darem Bożym, jako odpowiedź na problemy dzisiejszych niepokojów, terroryzmu, wojen, bratnich, które widzimy toczą się na Bliskim Wschodzie i Środkowym. Tylko On jest księciem pokoju, tylko On może wprowadzić pokój, tylko On może doprowadzić do tego, że miecze są przekuwane w lemiesze. Nie o własnych wysiłkach, nie jakimiś ludzkimi kalkulacjami. Czyli On bierze na siebie naszą historię i nasze problemy i nasze grzechy, żeby z nich nas wyzwolić. Teraz trzeci punkt. My. Co z tego wynika dla nas? Właśnie to, co słyszeliśmy z tego tekstu z księgi proroka Micheasza, gdzie było mówione, że ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich. W jakimś sensie można powiedzieć, Łotwa jest jednym z najmniejszych, przynajmniej według liczby ludności, z krajów europejskich. Może wasza diecezja też nie ma największej liczby katolików. Też w jakimś sensie możemy tutaj mówić, jesteśmy maluczcy. Ale jednocześnie w tym proroctwie u proroka Micheasza jest obietnica, z ciebie wyjdzie ten, który będzie władał w Izraelu. I wtedy reszta braci jego powróci do synów Izraela. Bóg patrzy nie na wielkość zewnętrzną, a tak jak on wybrał Dawida, który był najmniejszy i najmniej taki zauważalny. Bóg patrzy na serce. Jeżeli serce jest otwarte na niego, on daje możliwość i on daje wzrost. I dlatego to jest moje przekonanie, że jeżeli będziemy wierni powołaniu Bożemu, jeżeli będziemy ulegli Jego woli, On może na przykład z archidiecezji warmińskiej wzbudzić polityków, wzbudzić przywódców duchowych, którzy, tak jak tutaj powiedziano, i będzie ich pasterzem mocą Pana. Będą żyli bezpiecznie, bo Jego władza rozciągnie się aż do krańców ziemi, a On będzie pokojem. Może nastąpić przemiana ziemi. I ta przemiana ziemi właśnie nie może się odbyć, jak widzimy, bez Maryi, bez pomocy Maryi, bo właśnie przez Maryję przychodzi Chrystus. Maryja mu ułatwia drogę. U nas na Łotwie w Agulo, na naszym sanktuarium narodowym i międzynarodowym, co roku się gromadzi około 14 i 15 sierpnia do 100 tysięcy osób. U nas też jest bardzo rozpowszechniona pobożność maryjna. Nasz lud kocha Maryję, modli się na różańcu, uczestniczy w pielgrzymkach, lubi modlić się przed Najświętszym Sakramentem, mamy kilka kaplic z adoracją wieczystą, to mamy te wspólne człony. I myślę, że jesteśmy wezwani, żeby to kontynuować. To jest ta szansa, jak ta przemiana ziemi właśnie przez ten wymiar pobożności maryjnej może u nas nastąpić. Ale nie tylko to, bo jestem przekonany, że takim instrumentem przemiany społeczeństwa dnia dzisiejszego jest tak zwana katolicka nauka społeczna, która pomaga przetłumaczyć Ewangelię na język realiów dnia dzisiejszego. Język polityki, język biznesu, język kultury, w jaki sposób niejako Ewangelia ma wyrażać się, wartości ewangeliczne mają wyrażać się w tych wszystkich dziedzinach. I właśnie to zależy od tego, jak otwieramy się na tchnienie Ducha Bożego, na obecność Maryi, która przynosi nam, tak jak w tym obrazie widzimy, i klękaliście, wielu z was klękało przed tym obrazem, ale klękacie nie przed obrazem jako takim, klękacie przed tym, na którego ten obraz wskazuje, na Jezusa. Maryja niesie nam Jezusa, niejako uobecnia nam Jezusa. I zachęcam was i wzywam was, żeby dochowywać tej wierności Maryi, Matce Jezusa, i słuchać tego, co ona nam mówi. A ona nam mówi: róbcie to, co on wam powie. I od wieków to robiliście. Robimy, staramy się robić to też na Łotwie. I to, co to jest ciekawe, że na Łotwie wiele luteran też przychodzi do Agłona, do naszego sanktuarium. Na przykład w tym roku był metropolita prawosławny, arcybiskup luterański. I oni też modlą się, wielu z nich modli się na różańcu. I kult maryjny jakoś w ich środowisku też powoli, powoli przenika. Można widzieć obrazy z Matką Bożą w kościołach luterańskich. Na przykład w Estonii rok temu byłem w Tallinie i razem z biskupem Tallina odnowiliśmy poświęcenie Matki Bożej Inflant. 800-lecie, bo 1215 papież Innocenty III ofiarował tę ziemię Matce Bożej i od tego czasu Inflanty nazywają się w litanii loretańskiej mamy Terra Mariana, Królowo Ziemi Mariańskiej, módl się za nas. I było obecnych dwóch arcybiskupów luterańskich. Na tym nabożeństwie w drugiej ławce siedzieli i brali udział. I w Estonii, która jest, liczy się najbardziej sekularyzowanym krajem Europy, gdzie jest tylko 7 tysięcy katolików, tamten rok był szczególnie obchodzony na poziomie państwowym. I luteranie byli inicjatorzy, że to był rok niejako mariański. I synonimem Estonii jest też Mariama, czyli ziemia mariańska. To są takie ciekawe paradoksy historii. Pan Bóg ma poczucie humoru, że Estonia najbardziej sekularyzowany kraj świata, ale oni wyprzedzili nas pod względem obchodów tego 800-lecia poświęcenia ziemi mariańskiej i z biskupem tam, no właśnie, odnowiliśmy to poświęcenie. Myślę, że bardzo ważne, żebyśmy kontynuowali ten wątek tutaj na Łotwie, żebyśmy się wymieniali naszym doświadczeniem, naszymi skarbami duchowymi i jako wynik wierzę w to, że będzie działanie Boże, które przemieni nasze serca, przemieni nasze społeczeństwo i nasze kraje, i że Polska, jak niektórzy historycy mówią, że w w XV-XVI wieku miała szansę zostać mocarstwem, to teraz w tej formule wyszehradzkiej pod względem współpracy regionalnej, ale i pod względem tych wartości duchowych, które macie, macie szansę, ale nie jako dominacja kulturowa czy jakaś religijna, bo wiemy, że ona zostawia rany po sobie, ale jako pokorna posługa tym, co mamy, jeden drugiemu i też krajom, które są wokół nas. Wtedy nie będą się czuli zagrożeni, wtedy będzie uwzględniona godność człowieka jako podstawowa wartość Europy i podstawowa wartość, powiedzmy, w głoszeniu katolickiej nauki społecznej, i będzie otwartość i konstruktywna współpraca, która doprowadzi do realnej przemiany tej ziemi i oblicza naszych krajów i oblicza Europy. Także niech Duch Święty nas prowadzi, oświeca, daje nam mądrość na to, daje odwagę i otwarte serca na dzielenie się, na współpracę w tej dziedzinie. Niech przyjdzie Duch Twój, Panie, i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi, ziemi polskiej, ziemi łotewskiej i całej Europy. Amen.